Drodzy braterstwo, tak już jest na tym świecie, że każdy naród ma swoje święto. Każdy kraj ma jakiś dzień, który jest dla niego szczególny. My Polacy też mieliśmy święto 22 lipca. Dla nas skądinąd znane, bo zawsze były konwencje generalne, ale nie minęło 50 lat, święto przestało istnieć. Święta ludzkie zmieniają się. Jedne trwają krócej, inne dłużej. Francuzi mają troszeczkę dłużej swoje święto narodowe, Amerykanie też. Ale ja dzisiaj chciałem mówić o innym święcie. Święcie, które ma znacznie starszy rodowód od tych wszystkich świąt, które wymieniłem wcześniej. Te mają po kilkadziesiąt, kilkaset lat. A to, o którym chcę powiedzieć, ma już z górą 3,5 tysiąca lat. 14 dnia miesiąca Nisan. Było święto. Święto dla bardzo małego narodu, jednego z mniej licznych narodów na świecie, kilka milionów ludzi, a święto to wryło się i dalej trwa w historię ludzkości. Dlaczego? Bo święto to nie zostało ustanowione przez ludzi, tak jak ustanawiane bywają święta w innych narodach, ale ustanowił je Pan Bóg. Tak już jest, że mamy taki zwyczaj, że gdy zbliża się czas Wielkanocy, czas 14 Nisan, w naszych zborach zastanawiamy się nad okolicznościami, które doprowadziły do powstania tego święta. I ponieważ w dniu dzisiejszym nie mamy normalnych zborowych nabożeństw, także myślę, że dobrze będzie, gdy tą godzinę wspólnie zastanowimy się nad świętem 14 dnia miesiąca Nisan. Zdawać by się mogło, że już wszystko o tym święcie wiemy. No szczególnie ci, którzy już tyle lat, 10, 20, 30, 40, corocznie się zastanawiamy, wydawać by się mogło, że bardzo dużo wiemy. Ale braterstwo, Słowo Boże jest taką księgą, nie wiem jak wy, ale ja ilekroć ją czytam, to zawsze znajduję coś nowego, czego jeszcze nie wiedziałem. Nawet wczoraj, gdy tak czytałem i myślałem, znalazłem rzeczy, których dotychczas nie widziałem. Słowo Boże jest piękną księgą, która im więcej w nią zaglądamy, im więcej nad nią się zastanawiamy, tym więcej widzimy. Tak jak teleskop. Czym macie mocniejszy, to tym więcej widzicie. I nie ma tak mocnego teleskopu, żebyśmy wszystko mogli zobaczyć. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w 12 rozdziale, mamy opisaną historię ustanowienia tego święta. To święto zostało ustanowione dla narodu żydowskiego w Egipcie. Miało za zadanie ocalić pierworodnych Izraela przed ostatnią plagą. Plagą śmierci pierworodnych. I czytamy w drugiej Księdze Mojżeszowej, w 12 rozdziale, w wersecie 6. Baranka zupełnego sobie weźmiecie i będziecie go chowali aż do 14 dnia miesiąca tego, a zabije go wszystko zebranie zgromadzenia izraelskiego między dwoma wieczorami. Ten zabity baranek, jego krew miała posłużyć pokropieniu podwoi, aby ocalić pierworodnych Izraela. I na pamiątkę tego wydarzenia ten dzień obchodzony jest w narodzie izraelskim. Ale nie obchodzony jest z rozkazania Mojżesza, z rozkazania Izraelitów, ale z rozkazania Bożego. W tenże dzień pierwszy, werset 16 mówi, zebranie święte. Tego dnia siódmego zgromadzenie święte mieć będziecie... Werset 14. A będzie wam ten dzień na pamiątkę. Będziecie go obchodzić za święto Panie w narodzie waszych. Ustawą wieczną obchodzić go będziecie. Ten dzień, dzień 14, Nisan, miał być obchodzony na pamiątkę tego wydarzenia w Egipcie. Mieli go obchodzić Żydzi, aby ten dzień przypominał im zawsze, kto ich wyprowadził i kto ocalał życie pierworodnych w Egipcie. Ale zauważmy, że słowa są bardzo ciekawe. To święto nie zostało ustanowione na ileś tam lat, ale jest powiedziane, że będzie na pamiątkę jaką? Wieczną. Nie tak jak ludzkie święta, które zmienia się ekipa rządząca, zmienia święta, zmienia się ustrój, zmieniają się święta. To święto miało być już odtąd na pamiątkę wieczną. Ciekawa rzecz, że to święto było bardzo niepozornym świętem, bo ważność święta poznajemy po tym, że czym ważniejsze święto, tym większa ceremonia. Tym ważne święta jest dzień wolny od pracy. Natomiast dzień 14 Nisan, pomimo tego, że tak jest podkreślany i akcentowany, jednak dla Żydów był normalnym, roboczym dniem. Dopiero następujące pod nim święta Przaśników były, pierwszy dzień święta Przaśników był dniem wolnym, wolnym od pracy. Natomiast dzień 14 Nisan był normalnym dniem aż do czasu, gdy zabijano baranka. Żydzi przez wiele tysięcy lat, prawie już 3,5 tysiąca lat obchodzą to święto. Dzień 14 Nisan jest dla ich narodu bardzo ważny. Ale braterstwo, dzień 14 Nisan ważny jest nie tylko dla Żydów. Dzień 14 Nisan stał się również ważnym świętem dla wszystkich chrześcijan. Dlaczego? Bo w dniu 14 Nisan, dokładnie 14 Nisan, umarł na krzyżu nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, który jest tematem całodniowego dzisiejszego naszego rozważania. On umarł właśnie na krzyżu 14 Nisan. I dlatego ten dzień stał się ważnym, dzień śmierci naszego Pana stał się ważnym dniem dla wszystkich chrześcijan. Ale nie tylko dlatego. Dlatego również, że nasz Pan w tym właśnie dniu spotkał się z uczniami, zasiadł z nimi do stołu, spożywał wielkanocnego baranka, a później powiedział im te słowa. Mówi o tym apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 11 rozdziale, 23 werset. Albowiem to przejąłem od Pana, to co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy złamał i rzekł: bierzcie, jedźcie, to jest ciało moje, za was wydanie. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jeść będziecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Nasz Pan również ten dzień wybrał i mówi: w ten dzień czyńcie już nie baranka, ale czyńcie to na pamiątkę moją. Baranek wielkanocny, baranek paschalny miał pokazywać na prawdziwego baranka. Pan Bóg chciał, aby Żydzi zapamiętali tego baranka i gdy przyjdzie prawdziwy, potrafili go poznać. Obrzędy święta miało służyć przypominaniu Żydom ważności ofiary przelanej krwi baranka. A przecież to Pan Jezus był rzeczywistym barankiem. Gdy Jan Chrzciciel powiedział: oto baranek Boży. Pan Jezus stał się tym barankiem. Apostoł Paweł mówi, że barankiem, naszym barankiem wielkanocnym jest kto? Pan Jezus Chrystus. Tak więc również i dla nas, braterstwo, dzień 14 Nisan jest dniem bardzo ważnym. Dniem pamiątki, pamiątki, którą ustanowił nasz Pan. Ale, braterstwo, na tym nie koniec. Napisane jest, że ta pamiątka będzie trwała aż do jakiego czasu? Pan Jezus powiedział tak: powiadam wam, iż nie będę już spożywał jej, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym. Nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli aż do owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w Królestwie Ojca mego. Czyli wnioskujemy stąd, że również w przyszłości ten dzień będzie dniem szczególnym, dniem świątecznym. Co nas jeszcze o tym utwierdza? Utwierdza również proroctwo Ezechiela, które opisuje obrzędy i świątynię przyszłości. I to proroctwo w 45 rozdziale, a w wersecie 21 czytamy następujące słowa o obrzędach, o zwyczajach, jakie będą kiedyś panowały. Pierwszego miesiąca, 14 dnia tegoż miesiąca będziecie mieć święto przejścia. Święto 7 dni, których chleby przaśne jedzone będą. Nie cytuję więcej, ale cały ten rozdział, cały ten fragment proroctwa Ezechiela mówi o przyszłości, o pewnych rzeczach, które będą kiedyś. Widzimy więc z tego, że i również w przyszłości dzień 14 Nisan będzie ważnym świętem, ponieważ to święto zostało ustanowione na pamiątkę wieczną. Tak już jest, braterstwo, że i tak możemy zobaczyć z historii narodu izraelskiego, że zawsze, gdy przychodził okres odnowy moralnej, ludzie zaczynali przywiązywać wagę do tego właśnie święta. Możecie to prześledzić, czytając historię Izraela. Święto 14 Nisan było obchodzone przez pierwszych chrześcijan, ale z biegiem czasu i z biegiem powstawania konfliktów między chrześcijanami a Żydami, chrześcijanie zaczynali rozłączać obchodzenie święta, rozłączać je od kalendarza żydowskiego. Stąd też, jak zauważycie, w naszym kalendarzu dzień 14 Nisan nigdy nie przypada wtedy, gdy pozostali chrześcijanie Wielki Czwartek obchodzą i Wielki Piątek obchodzą te wydarzenia. Zauważcie, że te dni obchodzenia zostały rozłączone. Chrześcijaństwo odcięło się pod tym względem od Żydów i czas ustalenia święta, świąt Wielkiej Nocy przez pierwsze wieki chrześcijaństwa budził rozliczne problemy i wiele soborów było poświęconych na wyznaczenie prawidłowego względem chrześcijan obchodzenia czasu świąt Wielkiej Nocy. Do dziś, braterstwo, ten spór trwa i nie dość, że dotyczy chrześcijan, to dotyczy również i tych, którzy z nominalnego chrześcijaństwa wyszli. Tak się składa, że również różne grupy badaczy Pisma Świętego w różnych terminach obchodzą ten dzień. W tym roku bracia z Epifanii obchodzą 10, my 11, a bracia Świadkowie 12. Może przy tej okazji warto powiedzieć, na jakiej zasadzie, skąd wiemy, kiedy obchodzić to właśnie święto. Każde inne święta, jak brat Waldek mówił, są w naszym kalendarzu. Pierwszy dzień roku jest w kalendarzu świeckim. Natomiast w naszym kalendarzu nie ma dnia 14 Nisan. Próżno w naszym kalendarzu szukać takiej daty. Ten dzień związany był z miesiącami księżycowymi. U Żydów początkiem miesiąca był nów księżyca. I braterstwo, do czasu, gdy istnieli kapłani, gdy istniała świątynia, oni wypatrywali nów księżyca i od tego dnia liczyli 14 dni i to był 14 Nisan. Było to bardzo kłopotliwe, bo potrzeba było patrzeć na księżyc. Niekiedy był widoczny, niekiedy nie. W związku z tym braterstwo Żydzi ustalili metody, wprowadzili swój kalendarz, w którym wszystko to zostało zharmonizowane, żeby nie trzeba było obserwować księżyca, bo on niekiedy był niewidoczny. Wprowadzono kalendarz, który pozwala ustalać czas. I tym kalendarzem Żydzi do dziś dnia się posługują. I my, braterstwo, w swoim ustalaniu czasu obchodzenia pamiątki, czyli 14 Nisan, w tym wypadku zawierzyliśmy się narodowi żydowskiemu. Dlaczego? Bo naród ten jest szczególnym narodem i jego posłannictwem było przekazywanie pewnych prawd danych nam od Boga. Ten naród przekazał nam Stary Testament. W naszych Bibliach mamy taki Stary Testament, jaki przechowali go do naszych czasów Żydzi. Oni byli narodem księgi i przechowali nam te święte księgi i dali nam je, abyśmy mogli z nich korzystać. I niektórzy uważali, że przechowali ich za mało, dlatego dodali niektóre księgi, tak zwane deuterokanoniczne. My natomiast za Żydami mamy 24 księgi, tak jak i oni, które w naszych Bibliach są podzielone na 39 ksiąg. Ale to te same 24 księgi, które mieli Żydzi. Dlatego też uważamy, że i Żydzi przechowali kalendarz. Bo w Polsce nie ma 14 Nisan. Ale w Izraelu, w państwie Żydów, jest dzień 14 Nisan. I w związku z tym nie obserwujemy księżyca, nie szukamy tablic astronomicznych, nie zastanawiamy się, czy brać czas nowojorski czy jerozolimski, ale tak jak Żydzi, 14 Nisan po zachodzie słońca rozpoczynamy naszą pamiątkę. Jeszcze, czyli ustaliliśmy sobie na jakiej zasadzie, skąd bierzemy, skąd odkrywamy datę. Bierzemy po prostu datę 14 Nisan, taką jak ustalają ją Żydzi. Natomiast powstaje, braterstwo, pytanie, które również budzi kontrowersje. Kiedy, w której części dnia 14 Nisan należy obchodzić pamiątkę? Baranek był zabijany 14 dnia między dwoma wieczorami. Do tego problemu jeszcze wrócimy. Ale wiemy, że nasz Pan był tym barankiem i faktycznie on został zabity 14 Nisan między dwoma wieczorami. Jednocześnie wiemy, że obchodził wieczerzę. Obchodził ją, braterstwo, również 14 Nisan, ale na początku dnia. Bo dzień u Żydów zaczyna się nie tak jak Rzymianie to ustalili o godzinie 12, ale dzień u Żydów zaczyna się z zachodem słońca. I nasz Pan, ponieważ nie mógł jednocześnie złożyć w tym samym czasie ofiary na krzyżu i w tym samym czasie obchodzić wieczerzy z uczniami, dlatego też obchodził ją zgodnie z przepisem 14 Nisan, ale było to na początku dnia. Czyli było to, gdy skończył się 13 Nisan wieczorem, nasz Pan zasiadł z uczniami do stołu. Czyli był to początek dnia 14 Nisan. I my dokładnie w tym czasie, gdy kończy się 13 Nisan wraz ze zmierzchem, zasiadamy tak jak Pan z uczniami do stołu, aby obchodzić pamiątkę ostatniej wieczerzy. Podczas tej pamiątki wspominamy na śmierć Pańską i następny cały dzień Rozmyślamy o cierpieniach, które spotkały naszego Pana, o prześladowaniach, aż wreszcie o śmierci krzyżowej, która nastąpiła między dwoma wieczorami, dokładnie wtedy, gdy zabijano paschalnego baranka. Zauważyliście, braterstwo, że padło tu takie tajemnicze określenie. Baranek był zabijany między dwoma wieczorami. Tak podaje Biblia Gdańska. Tego problemu nie mają ci, którzy korzystają z innych tłumaczeń i w nowszych tłumaczeniach dla ułatwienia czytelnika zostało to przetłumaczone. Biblia Nowa Warszawska tłumaczy to o zmierzchu. Biblia w tłumaczeniu Żydów tłumaczy po południu. Wreszcie cały obraz śmierci zabicia baranka, śmierci Jezusa jest bardzo czytelny. Ale czasami, braterstwo, obrazy, które patrzymy, żeby zrozumieć, to trzeba otworzyć pewne drzwi. A żeby otworzyć drzwi, to do drzwi czasami jest potrzebny klucz. Braterstwo, i jak popatrzycie na klucze, to w kluczu co jest najważniejsze? Czy ogólnie jak wygląda? Nie, w kluczu są ważne te takie malutkie ząbki, takie szczegóły. Czyli widzicie, że niekiedy szczegół, niekiedy jakiś drobiazg, który wydaje się mało istotny, jest bardzo istotny, gdy chcemy otworzyć drzwi. Gdy chcemy coś zrozumieć, to czasami pomaga nam bardzo mały szczegół, który otwiera zrozumienie. Wydaje mi się, że tym szczegółem, przynajmniej dla mnie, było określenie między dwoma wieczorami. Baranek miał być zabity między dwoma wieczorami. W straży z 1902, w Watchtowerze z 1902 roku jest tłumaczenie, że Żydzi historyczne, które jeden z braci przysłał do pastora Rasla, aby wytłumaczyć, co to dla Żydów znaczy między dwoma wieczorami. Polecam, ten fragment jest również w naszej broszurce, w broszurce Pascha, jako dodatek do tej broszurki. Tam jest to określone, że Żydzi mieli dwa wieczory. Jeden zaczynał się od 12 do 3 po południu i od 3 po południu do wieczora był drugi, do zmierzchu był drugi wieczór. A między dwoma wieczorami to była godzina 3 po południu. Taki był komentarz tego czytelnika, który podawał tu zwyczaje żydowskie. Ale braterstwo, możemy mieć zawsze pewne ograniczone zaufanie do pewnych komentarzy i zwyczajów, które znamy. Niemniej jednak Biblia wielokrotnie używa tego dziwnego sformułowania między dwoma wieczorami. Zauważcie, braterstwo, że jak zaczniecie szukać, to między dwoma wieczorami nie tylko był zabijany paschalny baranek. Między dwoma wieczorami miały miejsce również dwa inne wydarzenia. Czytamy w drugiej księdze Mojżeszowej, w 30 rozdziale, a 8 wersecie, także gdy rozpali Aaron lampy między dwoma wieczorami, kadzić będzie kadzeniem ustawicznym przed Panem w narodzie waszym. W przybytku, a później chyba i w świątyni. Między dwoma wieczorami rozpalano lampy. Rozpalano lampy. A w tym czasie, gdy rozpalano lampy, wrzucano kadzidło i kadzidło swoją piękną wonią napełniało przybytek. I, braterstwo, jeszcze jedno ważne wydarzenie miało między dwoma wieczorami miejsce. Czytamy w drugiej księdze Mojżeszowej, w 20 rozdziale, 39 rozdziale. Jest tam mowa o ofierze ustawicznej albo ofierze codziennej. Codziennie w Izraelu składana była ofiara z dwóch baranków. Jednego zabijano rano. Baranka jednego ofiarować będziesz rano, a baranka drugiego ofiarować będziesz między dwoma wieczorami. 29, 41 werset. Także baranka drugiego ofiarować będziesz między dwoma wieczorami. Według obrzędu ofiary porannej, według ofiary mokrej jej, także przy niej uczynisz nad wonią przyjemną i ofiarę zapaloną Panu. Czyli nie tylko paschalny baranek, ale codzienna ustawiczna ofiara wieczorna była zabijana między dwoma wieczorami. I również kadzidło sypano i ofiarowano między dwoma wieczorami. Bractwo, i stąd możemy dojść bardzo prosto, kiedy rzeczywiście o której godzinie, która godzina to była między dwoma wieczorami. Czytamy w Ewangelii Łukasza w pierwszym rozdziale, a 9 wersecie, bo tak jest, bractwo, w Biblii jest taka zasada, że jak czegoś nie możemy zrozumieć w Starym Testamencie, to pomaga nam Testament Nowy. A jak czegoś nie możemy w Nowym zrozumieć, to nam pomaga Stary. I czytamy w Ewangelii Łukasza w pierwszym rozdziale zapewne znaną wszystkim nam historię, gdy kapłan Zachariasz służył w świątyni i stało się, że według zwyczaju urzędu kapłańskiego przypadł nań los, aby kadził, wszedłszy do kościoła pańskiego. A wszystko mnóstwo ludu było na dworze, modląc się w godzinę kadzenia. Pamiętacie to wydarzenie, gdy Zachariasz za nie mówił, a później urodził się mu syn. Było to w czasie, gdy wszedł do świątyni, gdy sprawował obrządek, gdy kadził w świątyni i składał ofiarę wieczorną. A co robili wtedy ludzie na zewnątrz? Żydzi wiedzieli, że kadzidło, że to jest tylko symbol, że rzeczywistym kadzidłem, rzeczywistą wonią to są zanoszone do góry modlitwy. I dlatego, gdy kapłan sypał kadzidło, to ludzie co robili? Modlili się, bo oni wiedzieli, że kadzidło przedstawia modlitwę. I bractwo, i mając już te dwie informacje, bardzo prosto określimy, kiedy była pora między dwoma wieczorami, bo czytamy w Dziejach Apostolskich, pamiętacie zapewne taką sytuację, gdy dwóch apostołów zmierzało do świątyni i spotkali takiego człowieka, który siedział i powiedzieli, srebra i złota to my ci nie damy. Wiecie, bractwo, jak czytamy, a Piotr i Jan z Pawłem wstępowali do kościoła w godzinę modlitw. Oni nie szli tak przypadkowo, ale wtedy, gdy była godzina modlitw. A to była godzina 9. Trzeci rozdział Dziejów Apostolskich, a pierwszy werset. I tu chwila wyjaśnienia. To nie była nasza 9 rano, ale żydowska 9 godzina, a oni liczyli godziny od wschodu słońca. Czyli jeżeli słońce wschodziło o godzinie 6, to 9 to była godzina 3 po południu. Czyli pora, gdy kadzono, gdy była godzina kadzenia, a jednocześnie nazywano to godzinę modlitwy, i Jan i Piotr szli, żeby się modlić do świątyni, to była godzina 3 po południu. Czy, bractwo, nasze rozumowanie jest prawidłowe? Słowo Boże ma jeszcze jedną zasadę, że Słowo Boże, jedno miejsce Słowa Bożego, jedna nauka Słowa Bożego można sprawdzać innym miejscem Słowa Bożego. I jeżeli, bractwo, zastanawiamy się nad Paschą, nad pamiątką, jeżeli dochodzimy do wniosku, że tym barankiem za apostołem Pawłem ofiarowanym to nie, to był kto? Jezus Chrystus. To wypadałoby, to żeby symbol odpowiadał rzeczywistości, to no, pasowałoby, żeby nasz Pan umarł wtedy, gdy składano rzeczywistego, gdy składano symbolicznego baranka, żeby wtedy umarł rzeczywisty baranek. I tutaj wystarczy otworzyć Ewangelię Marka, 16 rozdział, i czytamy w wersecie 34. A o godzinie 9 zawołał Jezus głosem wielkim, mówiąc: Eloi, Eloi, lama sabachtani, co się wykłada? Boże mój, czemuś mnie opuścił? I w wersecie 37. A Jezus, zawoławszy głosem wielkim, oddał ducha. Widzimy stąd, że Pan Bóg w swoich planach, w swoich zamierzeniach jest bardzo precyzyjny. Jeżeli paschalny baranek był zabijany między dwoma wieczorami, to jest o godzinie 3 po południu, Dokładnie w tym samym czasie na krzyżu umarł prawdziwy Baranek Boży, Jezus Chrystus. Złożył swoje życie, aby ocalić nie tylko pierworodnych izraelskich, ale aby ocalić wszystkich ludzi. I ten dzień, właśnie dlatego ten dzień 14 Nisan jest dla nas najważniejszym świętem. Moglibyśmy nawet powiedzieć jedynym prawdziwym świętem, który obchodzimy. I myślę, braterstwo, że ten dzień od tej pory jest ważnym dla całego wszechświata. I będzie, tak jak to mówi Księga Mojżeszowa, będzie na pamiątkę wieczną, a nie tylko Żydom, ale wszystkim ludziom, wszystkim zbawionym dzięki krwi Chrystusowym ludziom. Ale badając, zastanawiając się nad świętem Paschy, bardzo często, braterstwo, zapominamy o jeszcze jednej rzeczy. Że między dwoma wieczorami, dokładnie wtedy, gdy na krzyżu konał nasz Pan, oprócz paschalnych baranków był zabijany w świątyni jeszcze jeden baranek. Baranek ofiary ustawicznej. Codziennie rano i codziennie między dwoma wieczorami zabijano baranka. Baranka tak zwanej ofiary ustawicznej. Codziennie się to działo. Każdy Żyd wiedział, że codziennie, jeżeli tylko istniała świątynia, jeżeli istnieli kapłani, to codziennie była składana ofiara. Ta ofiara składała się z baranka, ale nie, braterstwo, nie tylko sam baranek. Do każdego baranka była jeszcze dodana ofiara. 1/10 efy mąki, 1/4 hynu oliwy, 1/4 hynu wina. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w tym 29 rozdziale, tam jest to dokładnie opisane. Każda ofiara z baranka, i ta rano i wieczorem, trzeba było do tej ofiary dołożyć mąkę, 1/10 efy. Ile to jest, braterstwo? Mniej więcej 2 litry mąki. Oni nie ważyli na kilogramy, ale objętościowo to ważyli. 1/4 hynu wina, mniej więcej 1,5 do 2 litrów oliwy i 1,5 do 2 litrów wina. 1,5 litra oliwy i 1,5 litra wina. To należało do każdego baranka. Ja, braterstwo, bardzo często, gdy zastanawialiśmy się nad Paską, gdy w badaniach padało pytanie, a skąd się wzięła na wieczerzy, skąd się wzięło wino? Przecież w Egipcie nie było wina. W Egipcie był chleb pszaśny i były gorzkie zioła. Niektórzy tłumaczą, że to mniej, ale gorzkie zioła to przecież całkiem co innego niż wino. Braterstwo, gdy przeczytamy, co było potrzebne do ofiary ustawicznej, rozumiemy, dlaczego na ostatniej wieczerzy musiało znaleźć się wino. Bo żeby baranek, żeby ustawiczna ofiara była sprawowana, musiała być mąka, musiał być olej i musiało być wino. Jeżeli, braterstwo, zmieszacie mąkę z olejem i to rzucicie na gorącą blachę, to co otrzymacie? Pszaśny placek. I do tego wino. Nasz Pan, ostatnia wieczerza pokazała również, że nasz Pan nie tylko był paschalnym barankiem, ale również był tym barankiem, który przedstawiała ustawiczna ofiara. I dlatego do baranka, on był tym barankiem, potrzebna była jeszcze mąka, oliwa, czyli chleb pszaśny i wino. I dopiero wtedy mogła być prawidłowo złożona ustawiczna ofiara. Że Pan Jezus był ustawiczną ofiarą, to przypomina nam proroctwo Daniela i proroctwo o obrzydliwości spustoszenia, które przytacza również nasz Pan. I rozumiemy to proroctwo, że właśnie ustawiczną ofiarą, o której tam jest mowa, to była ofiara naszego Pana. I braterstwo, dokładnie w tym samym czasie, gdy nasz Pan wisiał na krzyżu i umierał o 9:00 między dwoma wieczorami, o 9 według czasu żydowskiego. Według naszej o godzinie 15 Żydzi brali od kapłanów swoje paschalne baranki i przygotowywali się do wieczerzy. A w świątyni kapłan zabijał baranka na ofiarę ustawiczną. Tak, braterstwo, już jest, gdy patrzymy, gdy spojrzymy tutaj, gdy kończy się cień tych kwiatów, to zaczyna się rzeczywistość. Dlatego też, braterstwo, gdy nasz Pan umarł na krzyżu, skończył się cień. Skończyło się znaczenie tych ofiar, które były składane przez Żydów. Zaczęła się rzeczywistość. I dlatego Pan Jezus nie każe swoim uczniom, żeby dalej obchodzili baranka. Mówi, pamiętajcie ten dzień, ale to czyńcie na pamiątkę jaką? Moją. Czyńcie to na pamiątkę rzeczywistości. Czyli wówczas skończyła się rola ofiar, skończyła się rola tych ofiar, które zapowiadały ofiarę naszego Pana. I chociaż nasz Pan nie dał takiego przykazania Żydom, żeby przestali sprawować te ofiary, to jednak Pan Bóg dał im to do zrozumienia. Gdy nie zobaczyli Mesjasza, gdy nie zobaczyli Baranka Bożego, Pan Bóg powiedział im to w inny sposób. Pan Bóg niekiedy nie mówi wprost. Ale ponieważ do składania ustawicznej ofiary i do składania baranków potrzebna była świątynia, minęło 40 lat i świątynia została zburzona. I odkąd żaden Żyd nie mógł składać już ofiary ustawicznej, żaden Żyd nie mógł składać baranka paschalnego, tak jak to było w przepisach prawa. I do dziś Żydzi, obchodząc święto Paschy, nie obchodzą baranka, nie zabijają baranka. Pan Bóg pokazał im, chociaż nie mogą jeszcze tego zrozumieć, że nie można już składać tego baranka, bo rzeczywisty baranek został ofiarowany. Ale braterstwo, znalazłem jeszcze jedną ciekawą rzecz. A jak myślicie, jak będzie w przyszłości? Jak będzie kiedyś? Nasz Pan powiedział do swoich uczniów, że będzie jakoś inaczej. Czy będzie ofiara ustawiczna w przyszłości? Braterstwo, ciekawa rzecz, że przepisy odnośnie ofiary ustawicznej znajdują się w księdze proroka Ezechiela. Co prawda podkreślam, braterstwo, że nie rozumcie, że ja chcę was przekonać, że kiedyś w przyszłości będzie się zabijało rzeczywiste baranki, że będzie rzeczywista świątynia. Ale prorok Ezechiel pokazuje nam pewien obraz, który będzie w przyszłości. W 46 rozdziale proroka Ezechiela czytamy następujące słowa, które mówią, jak będzie wyglądać, jak prorok Ezechiel miał wizję, jak będzie wyglądać przyszłość i ofiara ustawiczna, ofiara codzienna. 46 rozdział, a werset 14. Także od 13 przeczytam. Nadto baranka rocznego, zupełnego Panu ofiarować będzie co dzień na całopalenie. Na każdy poranek ofiarować będzie. Także ofiarą śniedną będzie ofiarował przy nim każdy poranek 6 część efy, a oliwy 3 część hynu na skropienie pszennej mąki. Śniedną mówię ofiarę Panu postanowieniem wiecznym, ustawicznie. Ale zauważymy, braterstwo, różnicę. O ile ofiarę ustawiczną ofiarował wcześniej, w przybytku, w świątyni, ofiarował zawsze kapłan, to tutaj składa ją książę. I charakterystyczna rzecz, że jest mowa tylko o ofierze porannej. Nie ma w świątyni Ezechiela, braterstwo, nie ma ofiary między dwoma wieczorami. Dziwne. Nie ma tej ofiary, o której powiedzieliśmy, że jest taka ważna. I kolejna rzecz, braterstwo, gdy czytamy uważnie, zauważamy, że do tej ofiary jest dołączony mąka, oliwa, a nie ma czego? Nie ma wina. czy przeoczenie, czy niedopatrzenie? No chyba nie. Braterstwo, Pan Bóg jest tutaj skrupulatny i brat już tu powiedział wcześniej, że Pan Bóg, gdy coś nam daje, gdy coś od nas wymaga, to najpierw nam daje. Tak, braterstwo, ciekawe są właśnie te ilości, ilości substancji, ilości mąki, ilości oliwy i ilości wina. Ja się nad tym zacząłem zastanawiać. Dlaczego? Dlaczego właśnie 1/10 efy? Zresztą odpowiedź jest bardzo prosta. Nawet nie wiecie jak. Pamiętacie, jak Żydzi zbierali mannę? Pan Bóg dawał im mannę. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w 16 rozdziale mamy opisane, jak zbierali mannę i tam czytamy tak. I mierzyli w gomer i nie zbywało temu, co więcej nazbierał, ani nie dostawało temu, co mniej. Każdy według tego, co mógł zjeść, nazbierał. A wcześniej w wersie 16. Zbierajcie z niego każdy, ile trzeba ku jedzeniu, pomierze gomer na osobę. Czyli gomer to była taka miara, że każdy jak zjadł, to był nasycony. I Pan Bóg Żydom dawał, ponieważ oni tam innego pokarmu nie mieli tak łatwo, to dawał po gomerze manny. A jak doczytamy ostatniego wersetu, to czytamy. A gomer jest 10 część miary efa. Czyli gomer to jest 1/10 efy. Tyle, ile składano w ofierze codziennej. Czyli Pan Bóg, jak coś wymagał, żeby Żydzi ofiarowali, to najpierw im dał mannę, a mówisz, jak nie masz nie masz co jeść, to ja ci daję mannę, ale dla mnie ofiaruj tyle, ile możesz zjeść, ofiaruj mąki przy baranku. Ciekawe jest również, że 1/4 efy to prawdopodobnie było tyle, ile potrzeba człowiekowi do wypicia, bo w proroctwie Ezechiela w 4 rozdziale mamy opisaną historię, gdy Ezechielowi miał takie doświadczenie, że leżał na jednym boku i miał wydzielony pokarm i wtedy mu powiedziano, że 1/6 hynu masz pić wody, bo to ci wystarczyć ma do picia. Ale to było napój pod wydziałem, czyli możemy wnioskować, że 1/4 to jest więcej od 1/6, czyli 1/4 to taki ilość płynu, jaką człowiekowi była potrzebna do picia. Tyle może takiej uwagi a propos, że Pan Bóg jakby w ofierze ustawicznej do ofiary, do baranka, to jakby żądał tyle ofiar śniednych, ile człowiek mógł zjeść. Ile potrzeba było człowiekowi codziennie na pokarm. Ale zauważmy, braterstwo, że w świątyni przyszłości tego jest więcej, bo mąki do ofiary codziennej jest więcej, oliwy jest więcej, a wina nie ma. Dlaczego? Dlaczego nie ma wina? Co nam przedstawia wino? A może co nam przedstawia kielich? Kielich to cierpienia. Może to jest obraz, że w przyszłości nie będzie już okazji, nie będzie już potrzeby, aby cierpieć. W związku z tym nie ma wina. A być może klimat się tak zmieni jak przed potopem, że nie będzie fermentacji. W każdym bądź razie ofiara z wina nie będzie już potrzebna, ani nie będzie możliwa do złożenia. Bo ofiara z wina, cierpienie, to jest ofiara, którą my dzisiaj składamy. I to zapewne nad tym się zastanawialiście podczas badań nad pamiątką naszego Pana. Również, braterstwo, nie będzie potrzeby już w tysiącleciu, w przyszłym czasie składania ofiary między dwoma wieczorami. Bo jak nam inne miejsca Słowa Bożego wskazują, Pan Jezus raz złożył swoje życie w ofierze i nie ma potrzeby, żeby składał więcej. W związku z tym między dwoma wieczorami nie będzie się przypominało zabijania baranka, bo on już został zabity. Ale spytacie w związku z tym, dlaczego pojawia się baranek ranny? Bo wszyscy ludzie muszą pamiętać o tym, że żyją, że ich życie jest dzięki temu barankowi, że krew Chrystusa musi zostać za nich zastosowana, że oni muszą w niego uwierzyć, że nie ma już możliwości cierpienia dla Chrystusa. Nie potrzeba składać ofiary Chrystusa, ale musi ona być zastosowana za każdego człowieka. Jeżeli ktoś nie uwierzy w tego baranka, nie będzie mógł żyć. Zauważcie, braterstwo, jak Pan Bóg precyzyjnie przy pomocy symboli, przy pomocy obrazów pokazuje nam rzeczywistość. Ktoś by się spytał, dlaczego? Dlaczego Pan Bóg kazał zabijać te zwierzęta? Dlaczego ustawicznie, codziennie zabijano te baranki? Dlatego, żeby wpoić w umysły Żydów ten obraz. Baranek, który zabity, baranek, który codziennie był zabijany, że on przedstawia nam naszego Pana. I Żydzi, ja myślę, że jeżeli dziś nie rozumieją, to kiedyś zrozumieją, że ta ofiara ustawiczna, ofiara paschalna, to był nikt inny, tylko Mesjasz, Jezus Chrystus, ofiarowany również za nich. Ten codziennie powtarzany rytuał miał zapaść w umysły Żydów. Ja myślę, braterstwo, że apostołowie, gdy patrzeli na te wydarzenia, gdy niektórzy z uczniowie stali pod krzyżem, może nie od razu, ale gdy otrzymali ducha, od razu skojarzyli te wydarzenia, że Jezus Chrystus nie o innej godzinie umierał, ale dokładnie wtedy, gdy zabijany był paschalny baranek i gdy była zabijana codzienna ofiara ustawiczna. I miało to przedstawiać, że On rzeczywiście jest tym paschalnym barankiem. A nasz baranek paschalny to właśnie Jezus Chrystus. Jego ofiara, której pamiątkę będziemy obchodzić już za 2 dni. Bo w tym roku dzień 13 Nisan kończy się wraz ze zmrokiem. Gdy słońce zachodzi w dniu dzisiejszym, naszego 11 kwietnia wieczorem rozpoczyna się dzień 14 Nisan. Nie będziemy tu toczyć sporu z innymi, którzy dzień wcześniej czy dzień później obchodzą. Ale my za zwyczajem naszego Pana i kalendarzem żydowskim spotkamy się we wtorek po zmierzchu, po zachodzie słońca, aby tak jak co roku rozmyślać nad śmiercią Pańską, aby przyjmować chleb i wino i czynić tak, jak Pan nam kazał. To czyńcie na pamiątkę moją. Amen.
Bardzo dziękujemy bratu Piotrowi za wykład, za